Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie z Krakowa, z parafii wszystkich świętych, z kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła przy Grodzkiej pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria, widzów telewizji Trwam i was kochani. Cieszymy się bardzo, że w tej pielgrzymce po naszej ojczyźnie spotykamy się w Krakowie. W sercu Małopolski bardzo dziękujemy też księdzu profesorowi Janowi Machniakowi za zaproszenie w wspólnocie duszpasterskiej, tej wspólnocie parafialnej, że możemy w takim miejscu spotkać się, wspólnie się modlić, dzielić się swoim doświadczeniem wiary. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy są razem z nami, którzy towarzyszą nam, bo wielu jest takich, którzy przybywa jak pielgrzymi. W te miejsca są kapłani, którzy z różnych stron Polski przybywają na te poniedziałkowe spotkania, wielu świeckich. Dziękujemy kołom i biurom Radia Maryja. Ja może tak na początek, bo mieliśmy spotkanie, powiem, że mamy przyjaciół z kilkunastu miejsc, bo jest ze świętej Agnieszki, to kościół garnizonowy, Wzgórza Krzesławickie, to kościół Miłosierdzia, parafia Miłosierdzia Bożego, Kraków Skotniki, parafia Matki Bożej Różańcowej, Kraków Nowa Huta, wiadomo, Arka Pana, cieszymy się, że jesteście. Kolejni z Podgórza, od Redemptorystów Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pozdrawiamy też i tę wspólnotę naszych współbraci. Kraków Prądnik Czerwony to parafia świętego Jana Chrzciciela. Później kolejna parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny to Kraków Azory, ojcowie reformaci. Też was, kochani, pozdrawiamy i cieszymy się tymi, którzy dziś są razem z nami. Parafia Matki Bożej Saletyńskiej to Kraków Łagiewniki, Matka Boża Częstochowska, Kraków Szklane Domy, to znowu wspólnota ojców cystersów. Również pozdrawiamy, kochani, koło przyjaciół Radia Maria z Bolechowic, to koło Krakowa, kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, parafia świętego Maksymiliana, Kraków Mistrzejowice, parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej, Kraków Wieczysta, to ojcowie Pijarzy, Wadowice, Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, parafia Matki Bożej Zwycięskiej, Borek Wałęcki. Dziękujemy też za waszą obecność na dziękczynieniu. I Wieliczka, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Kochani, cieszymy się wami. Dla wszystkich też i nasza wdzięczność w naszym sercu. Ale teraz bardzo bym prosił proboszcza tej parafii, księdza profesora Jana Machniaka, aby podzielił się tym swoim doświadczeniem, no i powiedział nam coś o wspólnocie i o kościele, w którym jesteśmy. Bardzo proszę, księże profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Cieszę się bardzo, że tym pozdrowieniem, którym pozdrawia się rodzina Radia Maria, mogę ja dzisiaj pozdrowić wszystkich tutaj zgromadzonych w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Myślę też o moich parafianach, ale o tych wszystkich, którzy tu przychodzą w pierwsze środy miesiąca na spotkania naszego akademickiego koła przyjaciół Radia Maria. Jesteśmy w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, ale nasza parafia nosi tytuł parafii wszystkich świętych, ponieważ historycznie parafia jest starsza niż Kościół. Kościół wszystkich świętych został wybudowany w XIII wieku, rozbudowywany w ciągu wieków, jeszcze w XV, XVI wieku, na placu, który właśnie nosi taką nazwę, Plac Wszystkich Świętych. Po jednej stronie jest Kościół Franciszkanów, po drugiej stronie Kościół Dominikanów. Kościoły klasztorne, zakonne, a parafia była w środku, niedaleko od Urzędu Miasta Krakowa. Można powiedzieć, że po Bazylice Mariackiej, po parafii mariackiej, to jest druga parafia w Krakowie. Parafia, która gromadziła tutaj tych ludzi wszystkich wokół ulicy Grodzkiej, ale też ulicę Sebastiana, plac na Groblach, aż po ulicę Starowiśną, Planty Dietlowskie, ulica Bernardyńska, po Wiśle, po Wisłę. Nasza parafia ma długą i bogatą historię. Pierwszy kościół, Kościół Wszystkich Świętych, tu mamy obraz apoteoza wszystkich świętych, spłonął w połowie XIX wieku, kiedy Kraków doznał strasznego pożaru. Spalił się wtedy pałac biskupów krakowskich, przynajmniej w części. Spaliła się również bazylika ojców franciszkanów. Ogień doszedł aż do naszego kościoła wszystkich świętych. Ludzie uratowali wiele cennych rzeczy z tamtego kościoła, obrazy, różne pamiątki, krzyż między innymi, który jest tam całkiem z tyłu naszego kościoła, po lewej stronie, jak wchodzimy do kościoła. I to wszystko zostało przeniesione do kościoła świętego Idziego, pochowane po domach. Parafia przeniosła się do malutkiego kościoła, który leży u stóp Wawelu, kościół świętego Idziego. I tak było do właściwie końca I wojny światowej. Kiedy zakończyła się I wojna światowa, biskup krakowski, wtedy arcybiskup Adam Stefan Sapieha, późniejszy kardynał, zdecydował, że parafia wszystkich świętych z małego kościoła świętego Idziego przeniesie się do kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, bo kościół ten został opuszczony przez wojsko austriackie. Skończyła się I wojna światowa i Austriacy musieli się wyprowadzić z Galicji, wyprowadzić z Krakowa. Powstała nowa, druga Rzeczypospolita i wtedy właśnie ten nasz kościół świętych apostołów Piotra i Pawła stał się kościołem parafialnym, ale parafii wszystkich świętych. Historyczny tytuł pozostał. Natomiast kościół apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, przy trakcie królewskim, idąc z rynku krakowskiego na Wawel, tędy przechodzimy obok kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Tędy przejeżdżali też królowie z Wawelu do rynku krakowskiego. Dlatego mówimy kościół przy trakcie królewskim. A sama historia tego kościoła jest związana z królem Zygmuntem III Wazą. Pochodził ze Szwecji. Został wybrany, bo w Polsce od XVI wieku wybierano królów. Został wybrany na króla Polski. Miał wielki szacunek do jezuitów. Wprawdzie w Krakowie już byli jezuici. Najpierw w kościele świętego Szczepana, na placu Szczepańskim, też już nieistniejący kościół. Potem u świętej Barbary. Ale król chciał postawić nowy kościół i chciał zbudować kolegium, czyli dużą szkołę dla młodzieży szlacheckiej. Szlachta mogła się wtedy kształcić, mogła się wtedy uczyć. Zygmunt III Waza złożył wielką ofiarę na budowę tego kościoła, wspaniałego kościoła. Jest to pierwszy barokowy kościół w Krakowie, zbudowany na wzór rzymskiego jezuickiego kościoła Il Gesù. Król też poprosił biskupa Andrzeja Trzebickiego, ówczesnego biskupa krakowskiego, aby był wykonawcą jego testamentu, jego woli. Zobowiązał biskupa Andrzeja Trzebickiego do tego, aby przeprowadził ten zamiar. Sprowadzono więc z Rzymu architektów, sprowadzono artystów, malarzy, wszystkich, którzy chcieli współpracować. I tak powstała ta przepiękna świątynia w latach 1594-1618. A obok ogromne, potężne kolegium, które mogło pomieścić 400 chłopców, młodzieży szlacheckiej, która chciała się kształcić, która chciała się uczyć. Wśród tych wybitnych jezuitów, którzy przyczynili się do powstania tego kościoła, był ksiądz Skarga, ksiądz Piotr Skarga. Pan profesor Krzysztof Orzuk, który już tutaj czeka obok mnie, będzie mówił o dzisiaj słudze Bożym. W tym kościele był pochowany. Już etap beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi jest tak zaawansowany, dokumenty trafiły do Rzymu, że nastąpił taki moment podniesienia jego szczątków ziemskich. Skrypt, które znajdują się pod kościołem, przeniesiono jego ziemskie szczątki do ołtarza świętego Stanisława Kostki po mojej lewej stronie. I tam ta trumna miedziana, cynowa trumna i znajduje się i kryje ziemskie szczątki księdza Piotra Skargi. Jezuici stworzyli tutaj wspaniałą szkołę. To był kościół dla jezuitów. Codziennie rano przychodzili do tego kościoła, aby się modlić. Kościół jest połączony z budynkiem głównym, kolegium jezuickiego. Więc mogli jezuici, nie wychodząc na zewnątrz, i ich uczniowie, ich studenci przychodzić tutaj, do tego kościoła, aby się modlić. Codziennie rano była sprawowana msza święta, Eucharystia, a potem wracali do budynku, gdzie mieli wszystkie swoje zajęcia. Przyszły potem w drugiej połowie XVIII wieku kasaty zakonów. Między innymi dotknęły one jezuitów. Kościół został przejęty przez Komisję Edukacji Narodowej. I Komisja Edukacji Narodowej przydzieliła ten kościół, a przede wszystkim kolegium Akademii Krakowskiej. Uniwersytet Jagielloński, to jest oficjalna nazwa dzisiaj, nosił wtedy nazwę Akademii Krakowskiej. I tak w ten sposób kolegium jezuickie z czasem przyjęło nazwę Kolegium Brostianum od Stanisława Brzozowskiego. Kolegium Brostianum, a my dostaliśmy po I wojnie światowej ten kościół. Jezuici pozostawili tu wspaniałe rzeczy. Przepiękny ołtarz główny, w którym został przedstawiony święty Piotr. Trochę brakuje mi świętego Pawła i muszę tak powiedzieć przyjaciołom z koła Radia, z kół Radia Maryja, że są już przygotowane dwa obrazy. Jeszcze niestety nie zostały oprawione. Artysta z Kijowa uciekał przed wojną, przybył do Krakowa i wykonał dwa duże obrazy, Piotra i Pawła. I w bocznej kaplicy Najświętszego Sakramentu będziemy mieć naszych patronów przy krzyżu, tym zabytkowym krzyżu Jezusa Chrystusa. A więc ołtarz główny, przepiękny ołtarz główny, następnie wspaniałe przedstawienia ojców kościoła. Kopuła, jedna z większych, na pewno barokowa, największa kopuła. Kościół świętej Anny, późno barokowy kościół, jest mniejszy niż nasz kościół. 44 metry do samego szczytu kopuły. Tutaj w każdy czwartek odbywają się pokazy wahadła Foucaulta. Potwierdzają one to, że ziemia się obraca. Jezuici, którzy krzewili naukę, literaturę, ale też nauki ścisłe, wśród tych jezuitów, którzy nauczali w Kolegium Krakowskim, jest wielu wybitnych fizyków, geografów. To właśnie to potwierdza, że tutaj też ta myśl intelektualna gromadziła się przez całe stulecie. W bocznej nawie, jak wspominałem, obraz świętego Stanisława Kostki. Przedstawia on w sposób bardzo plastyczny. Przedstawia świętego Stanisława, który pielgrzymuje do Rzymu. Jest taka piękna historia, hagiografia właściwie, która mówi o tym, że Stanisław, który był bardzo, miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, bardzo chciał dotknąć Pana Jezusa. I Matka Boża objawiła się mu i podała mu dzieciątko Jezus. I na tym obrazie widzimy, jak Stanisław otrzymuje od Matki Bożej, już trzyma w rękach małego Jezusa. Tak kochał Pana Jezusa, że rzeczywiście dostąpił tego zaszczytu, tego łaski. Po przeciwnej stronie tej poprzecznej nawy jest przedstawiona Matka Boża z Panem Jezusem i rodzice Matki Bożej, święta Anna i święty Joachim. A potem w w tych bocznych nawach święci jezuitcy, między innymi obraz Ignacego Loyoli. Całkiem z tyłu, po lewej stronie, Matka Boża Częstochowska. Jedna ze starszych w Krakowie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I wielkie nabożeństwo codziennie pali się tam przy tym ołtarzu wiele świec. Świec wotywnych, podziękowania za łaski, prośby o łaski. Po przeciwnej stronie, w tych ostatnich kaplicach, krzyż. Krzyż uratowany z Kościoła Wszystkich Świętych. Można powiedzieć, świadek. Rzeczywiście ten wielki świadek ciągłości parafii. Parafia Wszystkich Świętych w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Trochę za krzyżem dalej następna kaplica, w której jest obraz Matki Bożej Loretańskiej. Wielki kult Matki Bożej z Loreto. Legenda mówi o tym, że kiedy Saraceni, muzułmanie, zbliżali się do Ziemi Świętej, ludzie modlili się, żeby Pan Bóg jakoś uratował domek Matki Bożej. I aniołowie przylecieli, zabrali cały ten domek i tak szukali w Europie, gdzie położyć ten domek. Polecieli do Loreto i tam jest wielkie sanktuarium. Może ktoś z nas tutaj był na pielgrzymce do Włoch i odwiedzał Loreto. A potem ten kult rozszedł się po całej Europie od czasów średniowiecza i dotarł też do nas, do Krakowa. Matka Boża Loretańska. Przy Matce Bożej Loretańskiej figura świętego Antoniego. Też zawsze przy świętym Antonim palą się świece. Ja też jak coś zgubię, to zawsze idę do świętego Antoniego i proszę go, żeby mi pomógł znaleźć. Myślę, że to nie tylko ja, ale wielu z nas ma tutaj takie nabożeństwo. Jest też małe Dzieciątko Jezus. To pokazuje, jak tutaj ludzie byli pobożni. Przepiękne konfesjonały. Popatrzmy, jak wspaniałe są te konfesjonały. I naprzeciwko ołtarza głównego chór. Wspaniały chór. Organy niestety trochę zniszczone w ciągu wieku, w ciągu stuleci. Domagają się remontu. Ale chór odnowiony przedstawia aniołów, którzy wygrywają na trąbkach różne piękne melodie. Po lewej stronie, wśród wielu tablic przypominających sławnych, różnych sławnych ludzi, między innymi jest tablica poświęcona księdzu Piotrowi Skardze. Na samym końcu, na ostatnim filarze po prawej mojej stronie, ale wchodząc do kościoła po lewej, jest tablica, która upamiętnia rodziców Ojca Świętego Jana Pawła II, Emilię i Karola Józefa Wojtyła. I ta tablica przypomina o tym, że właśnie tu w tym kościele w 1905 roku zawierali małżeństwo, ślub. W księgach parafialnych zostało to odnotowane. To był właśnie wtedy kościół wojskowy. Wiemy, że ojciec Karola Wojtyły, Jana Pawła II, był wojskowym najpierw austriackim, a potem w Armii Polskiej. I w ten sposób współcześni nasi parafianie dokonali takiego wspaniałego upamiętnienia tego ślubu, który zawarli rodzice Ojca Świętego Jana Pawła II. Przepiękna ambona, na którą też warto popatrzeć. Już dzisiaj stamtąd nie głosimy Słowa Bożego. Dzisiaj po reformie liturgicznej jest ambonka przy ołtarzu. Stąd są wygłaszane kazania w każdą niedzielę, ale czasem również i w tygodniu. To jest ambona jeszcze późno renesansowa, przedstawiająca ewangelistów, ale też proroków Starego Testamentu. Przepięknie odnowiona. Po prawej mojej stronie nagrobek księdza biskupa Andrzeja Trzebickiego. Już widzę, że ojciec Grzegorz daje mi tutaj znak. Przygotowuje się do tego, żeby wylądować, czyli zakończyć moje wprowadzenie w historię parafii. Chciałem tylko jeszcze o jednym powiedzieć. Parafia żyje. Jest koło przyjaciół Radia Maryja. Są ministranci, lektorzy. Przy parafii też jest grupa AA. Chciałbym, żeby ta informacja poszła w Kraków. bo alkoholicy bardzo cierpią, potrzebują nieraz fachowej pomocy. W grupach AA taką pomoc mogą znaleźć. Tutaj też spotykają się przy naszej parafii pod kierunkiem księdza biskupa Jana Szkodonia profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej, między innymi rodzice pana prezydenta. Raz w miesiącu mają swoją mszę świętą, a potem spotkanie, konferencję, wykład. Dzisiaj też przygotowaliśmy na to nasze spotkanie Kół Przyjaciół Radia Maryja, akademickie Koło Przyjaciół Radia Maryja, o którym będzie mówił pan profesor Kawecki. Przygotowaliśmy wystawę pani Marleny Nizio, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczennicy profesora Jerzego Nowosielskiego. Ikony, jej wizja ikon Matki Bożej. Wzdłuż naw bocznych, może po mszy świętej będzie można pójść zobaczyć. Niektórzy już widziałem wcześniej, oglądali. I taka jedna informacja jeszcze bardzo ważna, o którą prosiła pani Marlena, że dedykuje tę wystawę wszystkim, którzy słuchają Radia Maryja, ale swojej mamie, już nieżyjącej, która była wierną słuchaczką Radia Maryja. Myślę, że właśnie tych wiernych słuchaczy jest bardzo wielu. Ja też chcę pozdrowić moją mamę, która też jest wierną słuchaczką Radia Maryja i tych wszystkich naszych parafian, którzy w domu, szczególnie chorych, których odwiedzamy z księdzem Tomaszem, moim wikariuszem, na pierwsze piątki miesiąca, tych, którzy właśnie wiedzą o tym, że jest Radio Maryja, wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi, proboszczowi tej parafii. Kochani, została wspomniana osoba sługi Bożego, księdza Piotra Skargi, jezuity. To jego słowami modlimy się codziennie za ojczyznę i szukamy też wzorców. Dziś o nim powie nam ksiądz, pan profesor Krzysztof Orzuk, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ksiądz Piotr Skarga jako nauczyciel i wychowawca. Bardzo proszę, panie profesorze.
Moi drodzy, ksiądz proboszcz Jan Machniak już wspomniał o tym, że Piotr Skarga, sługa Boży, jest tą postacią, która jest związana z tą świątynią, ponieważ jego prochy, ufamy również po beatyfikacji, jego relikwie są w tym kościele. To postać niezwykła, niezwykła w dziejach Polski i całego Kościoła powszechnego. Dlatego, że żył w epoce, można powiedzieć, świetności państwa polskiego. W epoce, która równocześnie była rozdarta poprzez reformację, kiedy Kościół katolicki był bardzo poważnie zagrożony. Urodził się w rodzinie ubogiej szlachty na Mazowszu, w Grójcu i to miejsce jego urodzenia i rodzina, w której wyrósł, dała mu wielką wrażliwość na bliźnich, na otaczających go w całym jego życiu ludzi. Co ważne, urodził się święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1536 roku. Tu odebrał najpierw w domu rodzinnym wychowanie religijne, a potem uczył się w miejscowej szkole i przybył do Krakowa, gdzie studiował w uniwersytecie przez 3 lata filozofię, zdobywając stopień bakałarza. A później był nauczycielem. Wyjechał do Warszawy, pobliskiej miastu rodzinnemu, i tam kierował szkołą przy kolegiacie świętego Jana Chrzciciela. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1564 roku i najpierw związał się ze Lwowem. I tu także zaczął działalność kaznodziejską. Ponieważ Piotr Skarga, możemy powiedzieć, był najwybitniejszym kaznodzieją w dziejach Polski. Oczywiście, jeśli popatrzymy na tę galerię wspaniałych postaci, między innymi Jana Pawła II, to możemy oczywiście tę moją ocenę trochę zweryfikować. Miał doświadczenie kontaktu z dziećmi, chłopcami, młodzieżą poprzez pracę w szkole, a później sam przeżył powołanie do zakonu jezuitów. Udał się najpierw do Wiednia, a później po długiej podróży do Rzymu w 1569 roku wstąpił do nowicjatu i tam przez 2 lata jeszcze dopełniał swoją formację filozoficzną, teologiczną i po 2 latach został wysłany przez przełożonych do Polski. I tu rozpoczyna się niezwykle aktywny okres jego życia, dlatego że staje się nauczycielem w kolegiach jezuickich, właśnie wspomnianym tutaj, które było obok tego kościoła. Jeszcze ono nie istniało, ale takie kolegia istniały na przykład w Pułtusku, w Poznaniu, w Warszawie, we Lwowie, Jarosławiu. Wszędzie tam był Piotr Skarga, wszędzie tam nauczał. Te szkoły były niezwykle ważne, dlatego że były atrakcyjne dla szlachty, wychowywały w duchu katolickim, ale także wielkiej miłości do ojczyzny. I dzięki tym szkołom, w których pracował Piotr Skarga, bardzo wielu tych, którzy odeszli od kościoła katolickiego w dobie reformacji, powróciło do niego. Ale wiedział, że kluczem jest młodzież szlachecka, wychowanie elit, które będą w przyszłości rządzić państwem. Był założycielem, organizatorem Akademii Wileńskiej, drugiego uniwersytetu w Rzeczypospolitej. Powołał go król Stefan Batory. Przez 5 lat kierował tą uczelnią 1579-1584. W 1584 roku przybył do Krakowa. Tej świątyni jeszcze nie było, ale jezuici mieli swój klasztor przy świętej Barbarze, koło kościoła Mariackiego. I tam przez 4 lata prowadził aktywność, która wydaje nam się być przeogromna, dlatego że przy spotkaniu z ubogą wdową, Magdaleną, żoną stolarza Walentego, kiedy ona zrelacjonowała mu swoją biedę, wpadł na pomysł zorganizowania Bractwa Miłosierdzia. Potem zostało ono podniesione do rangi arcybractwa. I w 1584 roku zorganizował to bractwo skupiające bardzo wielu przedstawicieli elity Rzeczypospolitej, łącznie z królem Zygmuntem III Wazą. I ich ofiarność była później spożytkowywana na to, żeby dbać o ubogich, ale również w bardzo nowoczesny sposób. Mianowicie bracia należący do tego stowarzyszenia najpierw chodzili po Krakowie, dowiadywali się o ubogich i później w stały sposób była im świadczona pomoc. To nie tylko to. Zajął się także ludźmi żebrzącymi na ulicy, tworząc Bractwo Świętego Łazarza. Również środki, które dawali możni na to bractwo, były przeznaczane właśnie dla tych ludzi. Ale także zadbał o dziewczęta z ubogich rodzin, które nie miały posagu, by wyjść za mąż, to był taki czas, nie miały też wyposażenia, żeby pójść do klasztoru. Często kończyło się to, że schodziły po prostu na grzeszną drogę. Dlatego też utworzył skrzynkę świętego Mikołaja, gdzie również poprzez pozyskiwanie ofiar były organizowane i tworzone posagi dla ubogich dziewcząt. To jest sfera, można powiedzieć, nowoczesnej działalności charytatywnej, którą podejmował Piotr Skarga, obejmujące to miejsce, to miasto, a potem także szereg innych miast. 1588 roku został kaznodzieją królewskim i głosił kazania na dworze Zygmunta III Waz. Są to niezwykłe jego mowy, dlatego że zostały w części spisane, są to tak zwane kazania sejmowe, które uczą przede wszystkim miłości do ojczyzny. Wtedy, kiedy Rzeczypospolita była u szczytu potęgi, Piotr Skarga był niezwykle przenikliwym obserwatorem wydarzeń. Czuł bardzo dobrze ojczyznę, jej problemy i już wtedy widział, jakie są zagrożenia. Dlatego też nauczał zarówno na dworze, jak i parlamentarzystów na Sejmie, bo uczestniczył w każdym Sejmie wówczas Rzeczypospolitej, mówiąc, że jeśli braknie miłości do ojczyzny, jeśli będą niezgody i spory wewnętrzne, jeśli będzie się tolerowało herezje i błędy, jeśli będzie się osłabiało władzę królewską, jeśli będzie się stanowiło złe prawa, jeśli będzie się publicznie grzeszyć, to Rzeczypospolita upadnie. Właśnie to jest ta wielka jego troska o to, by zawczasu zaradzić problemom Rzeczypospolitej. Jest więc Piotr Skarga, sługa Boży, nie tylko tym, który wyznaczał nowe horyzonty miłosierdzia, który był człowiekiem miłosierdzia, który był człowiekiem nauki, ale także był wielkim wychowawcą, nie tylko młodzieży, ale również elity Rzeczypospolitej, samego króla i jego rodziny. I ta jego piękna modlitwa za ojczyznę. Chcę jeszcze jeden element. To jest pierwszy duchowy myśliciel i zarazem człowiek niezwykle aktywny, który ojczyznę traktował jak matkę. On pierwszy używał pojęcia ojczyzna moja matka i stawiał jej miłość po miłości do Trójcy Świętej i miłości bliźniego, która równocześnie była miłością matki ojczyzny. I całe swoje życie temu poświęcił. Przyjmijmy więc tę jego postać, jego troskę o Kościół, jego troskę o młodzież, jego troskę o ojczyznę jako także naszą. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Kochani, cały czas uczymy się miłować ojczyznę, miłować siebie nawzajem i dbać o nią jako matkę, o naszą największą własność. Ksiądz Piotr Skarga jako nauczyciel i wychowawca. Bardzo dziękujemy. Mówił do nas pan profesor Krzysztof Orzuk, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kochani, niech to też te słowa i postać Piotra Skargi będzie zachętą do naszej wspólnej modlitwy, rozważając tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Módlmy się o pokój na świecie, za naszą ojczyznę. Zawsze codziennie modlimy się za Ojca Świętego Franciszka w jego intencjach. Powstańmy i módlmy się razem. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Polecajmy miłosiernemu Bogu wszystkich zmarłych, szczególnie naszych współpracowników, ofiarodawców, z naszych rodzin, z rodziny Radia Maryja. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bardzo dziękuję. Usiądźmy, kochani. Jest z nami ojciec dyrektor. Też dotarł do Krakowa.
Ojcze. Tak. Nic nie słychać.
O, będzie dobrze, ojcze dyrektorze.
Nic nie słychać. Ten mikrofon teraz już troszkę słychać. Może tu będzie lepiej, prawda? Ojcze kochany. Ale to ojciec tutaj.
Będzie wszystko dobrze, ojcze.
Żeśmy się pozdrowili. To może zaśpiewamy na cześć Matki Najświętszej. To będzie takie nasze pierwsze powitanie Matki Najświętszej. Ale nie. To my sobie sami zaśpiewamy. Nie ta pieśń. Panie organisto. Patrz, on nas... My mamy inną pieśń. No właśnie. Chciał nas zagłuszyć, widzicie? A dalej nie dajemy się, co? Damy się zagłuszyć? No. Nigdzie, co?
Radio Maria dobrze słychać jednak.
Jednak słychać, tak? Radio słychać, ale tutaj. A więc po całej ziemi brzmi Ave Maria. Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo. Już 2000 lat chronisz w swych dłoniach świat. Ave Maryja, po całej ziemi brzmi Ave Maryja. Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo. Już 2000 lat chronisz w swych dłoniach świat. Ave Maria. A może coś innego jeszcze zaśpiewamy, co? Wchodzi pani minister Marzena Machałek. Proszę. Prosimy. Bo dzisiaj będą rozmowy niedokończone i dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny. A myśmy często śpiewali, nie wiem, czy pamiętacie, nigdy się nie poddać. Może sobie zaśpiewamy, bo teraz też idą czasy takie, no. Ojciec Święty Jan Paweł II, nie wiem, czy pamiętacie, kochani, w Toruniu powiedział takie słowo do słuchaczy Radia Maryja. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. I właśnie inne czasy. Zobaczcie, co dzieje się w Europie, w świecie, jakie zagrożenia. Zagrożeń pełna, aby Polska jest, stoi. Jak skała, prawda? Ten stary dąb, mówił ksiądz Piotr Skarga o Polsce, ten stary dąb tak rozrósł się i żaden wicher go nie złamał, bo korzeń jego Chrystus. I o to chodzi, żeby dalej było tak. Żeby tak było. I po to jest ta rodzina Radia Maryja. To nie jest żaden przypadek. A pani nie ma miejsca, żeby usiąść? Pani pierwsza w okularach? Ma? No dobrze, żeby usiąść, bo pani potrzebuje sobie też. No to co? To może zaśpiewam, to nigdy się nie podadzie. Ojcze Grzegorzu, chodźesz tutaj.
Dziękuję.
Ludzie chcą ojca widzieć, a nie mnie. Prawda?
Dziękuję.
Chcecie
bardzo.
Ojca widzieć, czy nie?
Też
no,
tak.
No właśnie.
Dziękuję.
No właśnie. Czekam. No to może zaśpiewam to. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża wiary, nie wolno nam oddać. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża wiary, nie wolno nam oddać.
A może jeszcze coś zaśpiewam innego? Pamiętacie to?
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż.
To co, może usiądziemy, prawda? Bo kochani, już jesteście zmęczeni, tyle stoicie.
Ojciec dyrektor wspomniał, że jest pani minister, tak? Ale jest też pan minister Janusz Kawecki. Widziałem panią Bosą Barbarę Bubulę. Tak,
ale to
kątem
nie się
oka.
Pokażą, bo nie widać.
O, jest pan profesor, jest
ale
pan.
Ale to panie profesorze, może by pan tu przyszedł, będziemy pana widzieć.
I może co? Jakieś zdanie powie pan minister on też przy tej okazji.
Nie, na razie nie, bo nie dopuści nas później.
No na pewno w rozmowach niedokończonych.
Rozmowa niedokończonych. Tak. Żeby pan miał po prawej ręce panią minister. No, słuchajcie, co się to porobiło, nie? I tego. To wy żeście państwo wytypowali tego pana profesora Janusza Kaweckiego, jest w Krajowej Radzie Ministrem. Co się to porobiło? Ale ciekawych rzeczy to mógłby nam pan chyba opowiedzieć, ale dużo tajemnicy jest. Ile to jest tych metrów protestów? To jest taka kartka, prawda? Takie nad, takie,
60 metrów bieżących.
Ale to bieżące. Takie kartki, prawda?
Tak. Nie tylko kartek. Kartki są w pudłach, były w pudłach, a tych pudeł w sumie razem wypełnionych kartkami 60 metrów bieżących.
60 metrów bieżących. I to kartka zapisana. No, nazwisko po nazwisku.
Nie tylko nazwisko, wszystkie dane osobowe i dlatego musiały być chronione.
No właśnie, i dlatego chcieliście to spalić.
Nie.
No, o, my sprawdzimy. To prawda, że jak wasze dzieci kiedyś będą to sprawdzać, wnuki.
Już nie będą sprawdzać,
bo co
dlatego,
zrobić?
Że udokumentowane zostało, że to jest.
Do mikrofonu
ekipa Telewizji Trwam przybyła i dokumentację obrazową zrobiła, natomiast powierzchnia magazynowa była potrzebna na coś innego, na dokumentację abonamentową, ponieważ jak pamiętamy, abonamenty tam w różnych okresach ludzie nie płacili, a Krajowa Rada została zobowiązana do udzielania takich zezwoleń na rozłożenie na raty zaległych opłat.
To już niech pan już tam tego nie...
No
nie
właśnie.
Bo zamąci tam pan w głowie, prawda?
W każdym razie
prawda?
Nie będzie to sprawdzane. Już więcej do sprawdzenia.
Wiadomo, że kartka przy kartce i 60 metrów tego. O tak trzeba.
Tak być. Jest.
No tak czy nie? Tak. 60 metrów, czyli ile tam jest... To są miliony podpisów. Co to dużo mówić. A oni mówili, to pana poprzednicy mówili, Telewizję Trwam według badań naszych ogląda 6000 ludzi. I nie opłaci się dać. Ale widzicie, jakie gałgany? Gałgaństwo. Gałgaństwo. No nie.
Te kartki zostały zliczone.
No już.
I to podpisów jest w około 3 milionów.
No proszę, no widzicie, brawo, to dziękujemy, że pan to zliczył. Albo pan zlecił, pan to zlecił zliczyć. No, no to przecież Cezar Pontem Fecit, no, tak. W każdym razie tak jest, dziękujemy i kochani, my tu jesteśmy, chodzi o to, żebyśmy byli apostołami, nie odpuścić. Babcie są bardzo ważne, bardzo ważne. Zobaczcie, co się dzieje w świecie. Patrzymy, żebyśmy nie tylko widzieli Polska i Kraków, czy mój dom, widzieć całość, bo my jesteśmy w tej całości. I te wszystkie sprawy, które są gdzieś tam, to przychodzą do nas. My w Radiu Maryja puszczamy taką wypowiedź Ojca Świętego, nie wiem, czy pamiętacie, co powiedział na rok przed wyborem na stolicę Piotrową, prawda, że stoimy, dzisiaj jest no, stoimy przed ostatecznym takim rozliczeniem się, prawda, batalią. Kościół, a przeciwko niemu antykościół. I czy z tego wyjdziemy? Wprost mówił Ojciec Święty. Dlatego my musimy być bardzo mocni, musimy wiedzieć to wszystko. Ja się cieszę w naszym dzienniku sobotnym, niedzielnym. Piękne, że piszą całą prawdę. Margaret Peters, co? Tak, tu jest i edukacja, bardzo ważne. Co oni robią z tą edukacją w świecie? Pani minister, trzymajcie się jak nie wiem co i nie wolno oddać wychowania, tylko jeszcze poprawiać. Poprawiać, bo jest dużo do zrobienia, prawda? O, na przykład, żeby tego gender nie było, ale poprawiać jeszcze co? Co? Na przykład rozpoczynamy teraz rok szkolny, a co z religią? A co z religią w szkole? Jak ja słyszę, w takiej Warszawie, w takim Krakowie, w innych miastach dyrektorzy robią tak, że lekcja to jest jakaś tam, jak to nazywa, nie poza, jakiś taki, to jest takie fakultatywne, czy coś, jak ktoś chce, nie chce, a i tak robią, żeby religia była na pierwszej lekcji albo na ostatniej. Na pierwszej często o 7 rano, kto to przyjdzie na 7 rano? Prawda? To jest przewrotne działanie. To jest przewrotne działanie. Albo na ostatnią godzinę, 8 albo 9. Kto to zostanie? Przypomnijcie sobie, jak byliście młodzieżą czy dziećmi. Na pewno byście się spieszyli do domu, nie? Albo rano, a jeszcze się przespać trochę. To jest przewrotne. I ci dyrektorzy w wielu szkołach tak robią. Tak robią. Trzeba się modlić o bardzo dobrych katechetów, o bardzo dobrych kapłanów, bardzo dobre siostry zakonne, tacy charyzmatyczni, żeby do dzieci, do młodzieży, bo czasy są trudniejsze jeszcze teraz dla dzieci i młodzieży niż wtedy, gdy myśmy chodzili do szkoły. Teraz internet, nie wiadomo co, przeróżne rzeczy, paskudztwa przeróżne od razu zatruwają dzieci. Tak czy nie? I to trzeba, to tym bardziej Pana Boga trzeba. A więc dobrzy rodzice, pierwsze to są pierwsi katecheci. Nie wiem jak ojciec, ale ja wczoraj rozmawiałem z kimś i powiedziałem, że najwięcej mnie nauczyli w domu. A w seminarium też tylko tak pododawali trochę. Tak, a to było pierwsze w domu, pierwsze modlitwa, kontakt z Panem Bogiem, miłość do Pana Boga, to wszystko z domu. A więc pierwsi rodzice, dziadkowie, ciocie, chrzestni, rodzina, później szkoła. Szkoła, porządna szkoła, katecheci. I pilnujcie tego, mam nadzieję, że słucha nas trochę ludzi przez radio i telewizję. Kochani, to trzeba naprawić też, a nie na ostatniej lekcji. Taka Warszawa ma miliony ludzi. A tam co, czy oni tacy, już tacy zateizowani? A Kraków nie? Na ostatniej godzinie religia, na pierwszej godzinie, o 7 rano albo 9 godzina z tego. No, także dużo byłoby mówić, ja tylko mówię, dziękujemy wam za wszystko, za to, co robicie, co tworzycie właśnie dla ewangelizacji. I w Wieliczce, i w Bolechowicach, i w Krakowie, i wszędzie, i w Skawinie, kiedyś zatruta, a teraz już zdrowa. Skawina. Proszę bardzo, pani minister.
Ojcze dyrektorze, szczęść Boże wszystkim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że dzisiaj tutaj będę wspólnie się z Państwem, z Wami modlić o ten rok szkolny, oby on był dobry, oby był on owocny, oby on rzeczywiście przyniósł te oczekiwane zmiany na dobrą szkołę, szkoła, która uczy, ale i wychowuje do wartości. To jest taki ważny moment.
Do wartości chrześcijańskich,
katolickich, bo to mamy też w naszej preambule ustawa Prawo Oświatowe, a także mamy w podstawach programowych. Nie jest łatwo, bo jesteśmy z każdej strony atakowani, ale mamy wewnętrzną siłę, nie poddamy się i to jest też dzięki Państwu, dzięki modlitwie, dzięki wsparciu i tu Ojcze Dyrektorze, Bóg zapłać za to zaproszenie, że dzisiaj to będę mogła
Prałat,
i księże Prałacie, Bóg zapłać.
Tak? Ja tylko
Bóg zapłać księże Prałacie Janie za to, że tutaj jestem. Udało się, dojechaliśmy z Warszawy i ja się bardzo cieszę. Jestem zadowolona, że będę tutaj mogła w skupieniu z Państwem być i modlić, będziemy się modlić wspólnie, aby ten rok przyniósł oczekiwane przez nas owoce, a szczegóły oczywiście zapraszam do rozmów niedokończonych. Ojcze Dyrektorze, dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I kochani, jesteśmy armią Maryi, Pana Boga, tak czy nie? I wszystko dęby. Każdy z nas to dąb. Bo wiecie, jak ludzie, ja dzielę ludzi na takie rodzaje. Dąb, osika albo powój. Powój to jest taki, że on sam nie ma osobowości, tylko nad krynakiem się wiesza i dopieszczcie mnie, no ja tego. Taki powój, tak. Osika to się trzęsie, boi się wszystkiego. A dąb to jest, wiadomo, i Polska to jest dąb, i my też dęby. Może dębiki małe, one szybko rosną. Szczęść Boże, jeszcze raz dzięki wielkie. Pozdrawiamy wszystkich. Czasy się zmieniają, ale Pan Bóg jest i trzeba Go głosić, bo bez Pana Boga jest nicość. Szczęść Boże jeszcze raz. Smutni jesteście, bez sensu.
Bardzo dziękujemy, kochani, za to spotkanie. Dziękujemy. Ostatnio przeżywaliśmy dziękczynienie w rodzinie w Toruniu. Dla nas to ogromnie ważne, bo chcemy też zauważyć tych, którzy budują dzieło Radia Maria. Radio, telewizja, uczelnia, sanktuarium, ale tego nie byłoby bez człowieka. Dziękujemy właśnie za każdego człowieka, za każdego członka naszej rodziny Radia Maria. Każdy jest ważny. Tak jak ojciec dyrektor mówił, nawet w podeszłym wieku nie możemy się wycofywać. My też przez nasze doświadczenie, przez naszą miłość, przez to, jak widzimy rzeczywistość, na pewno przydajemy się i ojczyźnie, ale przede wszystkim naszym bliskim, państwo dzieciom swoim, wnukom, może prawnukom, dlatego nie odchodzimy gdzieś na peryferia. Dziś też rozmowy niedokończone, ojciec dyrektor wspomniał już panią minister Marzenę Machałek, rozmawiamy na temat reforma polskiej szkoły, wykształcenie, wychowanie i patriotyzm. To o 21.00 oczywiście 30, a za chwilę Eucharystia, będzie jej przewodniczył metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Bardzo prosimy też pana organistę, żeby pomógł nam w naszej modlitwie wspólnej. Ofiary, które złożymy podczas mszy świętej, też będą na dzieło Radia Maria, za co bardzo, bardzo, kochani, dziękujemy. Módlmy się wspólnie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, nasz metropolito, w imieniu wspólnoty parafialnej Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie pragnę bardzo serdecznie powitać księdza arcybiskupa w naszym kościele. Okoliczność szczególna, bo tu w Krakowie u świętego Piotra i Pawła spotykają się dzisiaj koła przyjaciół Radia Maryja z całego Krakowa i z okolicy. Cieszymy się bardzo, że ksiądz arcybiskup jest tutaj razem z nami. Jesteśmy na początku nowego roku szkolnego. Dzisiaj w tym kościele odbywały się rano inauguracje roku szkolnego. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Nowodworskiego, 44. gimnazjum i pierwsze liceum z ulicy Bernardyńskiej, szkoła podstawowa nr 16. Wcześniej jeszcze były siostry prezentki. siostry Urszulanki również. Ci wszyscy tutaj modlili się, aby ten rok szkolny dobrze się rozpoczął i aby pomógł naszym dzieciom i młodzieży poznawać prawdę, jednocześnie tą jedyną, ostateczną prawdę. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich księży, którzy są tutaj razem z nami obecni, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka z ojcem Grzegorzem, którzy przyjechali razem z Radiem Maria i z telewizją Trwam, aby to nasze wydarzenie mogło być przeżywane przez całą Polskę i na świecie, wszędzie, gdzie są ludzie dobrej woli, chcą oglądać telewizję Radia Maryja, telewizję Trwam i radio, słuchać Radia Maryja. Witam serdecznie dostojnych gości. Najpierw panią minister Marzenę Michałek, sekretarza stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani minister weźmie udział w rozmowach niedokończonych, które rozpoczną się o 21.30 w Radiu Maryja, ale już teraz cieszymy się, że jest razem z nami i modli się razem z nami. Witam pana ministra, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana profesora Janusza Kaweckiego, który tu w Krakowie zawsze troszczył się o sprawy Radia Maryja, szczególnie wtedy, kiedy Radio Maryja i Telewizja Trwam walczyły o swoje przetrwanie. Witam pana profesora Krzysztofa Ogorzoga, który reprezentuje Uniwersytet Jagielloński, naszych sąsiadów i który przybliżył nam postać księdza Piotra Skargi. Tu, w tym kościele, spoczywają ziemskie szczątki tego kandydata na ołtarze, wielkiego wychowawcy narodu, autora kazań sejmowych, ale też twórcy wielu kolegiów jezuickich w całej ówczesnej Rzeczypospolitej. Księże arcybiskupie, bardzo prosimy o przewodniczenie tej modlitwie i o Słowo Boże, bo tak bardzo dzisiaj tego Słowa Bożego potrzebujemy.
Drodzy siostry i bracia, abyśmy pełnym ufności i radości sercem mogli złożyć Panu Bogu tę przenajświętszą ofiarę, przeprośmy Go teraz za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszechmogący, wieczny Boże, niech Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi nas do poznania wszelkiej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto Słowo Boże.
Wśród wszystkich narodów rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Wszystko, co je napełnia, niech się cieszą pole i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem Pana, które już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Dobrą nowinę. Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, lecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie.
leżące w Galilei miasteczko Nazaret. Tam się wszystko zaczęło. Zaczęło się od tego niech mi się stanie, od fiat. Słowa, które wypowiedziała Najświętsza Dziewica, odpowiadając na zamysł Boga, oznajmiony jej przez Archanioła Gabriela. W Nazarecie zaczęły się zatem dzieje w sposób najbardziej głęboki. Obecności Boga Emanuela, Boga z nami. Do tego stopnia, że właśnie dzięki temu, że począł się w dziewiczym łonie Najświętszej Dziewicy, stał się bratem dla każdej i każdego z nas. Bogiem z nami. I tę swoją obecność potwierdzał przez długie lata dzieciństwa i dojrzewania właśnie w Nazarecie. Aż do chwili, kiedy osiągnął wiek około 30 lat i zaczął misję Mesjasza, specjalnego Bożego posłannika, który miał na nowo pojednać Izraela ze swoim Stwórcem i Panem. Tam się zaczęły dzieje Bożego wcielenia, obecności Boga. Ale tam też w Nazarecie zaczęły się dzieje odkupienia naznaczonego chrystusowym cierpieniem i odtrąceniem. Nie chcieli mieszkańcy Nazaretu uznać w nim spełnienie owego proroctwa Izajasza, do którego odwołał się Chrystus, przebywając w nazaretańskiej synagodze. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogi uniósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Nie, tego nie chcieli uznać w Jezusie, na którego patrzyli, którego słuchali, ale który dla nich ciągle pozostawał synem Józefa Cieśli i nikim więcej. Więc doszło do tego dramatycznego wydarzenia w dziejach ich miasteczka. Wyprowadzili Chrystusa na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Jak jednak pisze ewangelista Łukasz, on jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Jeszcze moc nienawiści i odtrącenia nie osiągnęła tego szczytu, jaki miał dokonać się 3 lata później. Wtedy, kiedy aresztowany w ogrodzie oliwnym Pan Jezus został przyprowadzony do pałacu arcykapłana Kajfasza. I tam Kajfasz zadał mu dramatyczne, najbardziej istotne pytanie. Przysięgam się na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? I Chrystus odpowiedział, tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. I odpowiedzią na to określenie siebie, najwyższe i ostateczne, ze strony Jezusa, Kajfasz rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? A oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. W Nazarecie mieszkańcy tego miasteczka, z którego wyrósł Pan Jezus, chcieli też Jego śmierci. Chcieli Go strącić z góry, na którym ich miejscowość się wznosiła. Ale wtedy Jezus przeszedł pośród nich nietknięty. Teraz jednak został wydany przez arcykapłanów w ręce pogan, w ręce Rzymian, a ci skazali go na śmierć krzyżową. Jednakże dzieje odkupienia to nie tylko ta dramatyczna historia odtrącania Chrystusa przez naród wybrany. Dzieje odkupienia to także dzieje ludzi, którzy uwierzyli w boskie pochodzenie i posłannictwo Jezusa z Nazaretu. I dlatego najpierw u samej północnej granicy Palestyny, Chrystusowej Ojczyzny, w okolicach Cezarei Filipowej, Piotr w imieniu wszystkich apostołów powiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A 3 lata później, kiedy już kończyła się misja Chrystusa na palestyńskiej ziemi, na jej południowych krańcach, w Judei, w Betanii, Marta wypowie podobne słowa. Tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Syn Boży, który pokonał śmierć, który zwyciężył szatana i unicestwił ludzki grzech. I ta wiara w zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego stała się główną treścią Ewangelii, czyli dobrej nowiny, głoszonej przez apostołów całemu światu. I dlatego mogliśmy słyszeć w dzisiejszym pierwszym czytaniu następujące słowa z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Słowa odnoszące się właśnie do zmartwychwstania Chrystusa i do tej nadziei, jaka w sercach chrześcijan rodzi się w związku z tym zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią. Apostoł narodów pisał: Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak ci wszyscy, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi ze śmierci wraz z Nim. Są ludzie pozbawieni nadziei. Ludzie, którzy ulegają smutkowi przemijania, nie dostrzegając nawet sensu swojego życia. Ale są ci, którzy w Chrystusa uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, w to, że przyjdzie ponownie, by sądzić żywych i umarłych i by Jego panowaniu ostatecznie nie było już żadnego końca. I dzieje Kościoła od tamtych czasów, liczących już prawie 2000 lat, to dzieje z jednej strony ciągłego obwieszczania dobrej nowiny, Ewangelii o Chrystusie, który daje ludziom nadzieję życia, życia wiecznego. A z drugiej strony te dzieje Kościoła także od samego początku naznaczone są ciągłym sprzeciwem wobec tej ewangelicznej prawdy. I dlatego Kościół od samych początków, z różnym zresztą natężeniem, jest prześladowany. Właśnie dlatego, że ma taką wizję życia. Właśnie dlatego, że głosi taką nadzieję. Właśnie dlatego, że w Jezusie Chrystusie widzi spełnienie całej prawdy o człowieku. Te zmagania o prawdę Ewangelii, krwawe zmagania, znaczyły pierwsze 3 wieki dziejów chrześcijaństwa. Aż po rok 313 i słynny edykt cesarza Konstantyna Wielkiego w Mediolanie, nadający wreszcie chrześcijanom prawo do wyznawania także publicznie swojej wiary. I od tamtych czasów można było iść wiek po wieku z orędziem Ewangelii do kolejnych ludów i narodów Europy, a potem do ludów zamieszkujących także inne kontynenty. I kresem szczególnym tego otwierania się człowieka na prawdę Ewangelii stało się XVIII-wieczne oświecenie. To mądrzy mądrością tego świata w tym czasie, w XVIII wieku, stwierdzili, że w imię rozumu ludzkiego nie można przecież wierzyć w cuda i nie można przyjąć prawdy Ewangelii. To od tamtych czasów także rzucano oskarżenia pod adresem Kościoła, że jest ciemnogrodem, że jest ostoją fanatyzmu, że mami ludziom jakąś wizją świata pozaziemskiego, odciągając tychże ludzi od tego, aby mogli zaangażować się w swoje życie i w postęp tego świata. Jak wiemy, tego rodzaju argumenty pogłębiały się w swojej radykalności w XIX, a potem w XX wieku. Jakżeż dramatycznie 100 lat temu zabrzmiał głos Matki Bożej we Fatimie, kiedy poprzez owo troje dzieci z Fatimy zwróciła się z orędziem do świata, aby powrócili do Boga ludzie, aby znowu uznali swego Stwórcę i Pana, aby dostrzegli zbawienie i ocalenie dla siebie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I ta szczególna zapowiedź, że jeżeli ludzie nie nawrócą się i nie będą modlić się, zwłaszcza na różańcu, i nie będą pokutować, to na świat rozleje się ogromna fala pełnego przemocy i okrucieństwa ateizmu. Fala, która znajdzie swoje źródło w Rosji. A potem wybuchnie druga, jeszcze bardziej straszliwa wojna. Ludzie się nie nawrócili. Wojna wybuchła. Ale ciągle te tak przekonujące, potwierdzone faktami zapowiedzi bywały lekceważone. I to lekceważone z coraz większą mocą. I znamy historię lat powojennych naszej ojczyzny, kiedy religia w szkole w czasach stalinowskich została zlikwidowana. I kiedy na mocy odwilży październikowej 1956 roku przebywający jeszcze w Komańczy ksiądz kardynał Stefan Wyszyński postawił warunek swego powrotu do Warszawy, by mogła religia do szkół wrócić. I władze komunistyczne, widząc w kardynale jedyną szansę uspokojenia społecznych nastrojów, ten warunek przyjęły. I rzeczą szczególną, mało zauważaną, odpowiednie rozporządzenie władz państwowych 1956 roku, rozporządzenie przywracające znowu możliwość nauczania religii w szkołach, zostało podpisane 8 grudnia w święto Niepokalanej Dziewicy. Ale też wiemy ze strony ówczesnych władz komunistycznych, to była tylko taktyczna zagrywka. Już od 1958 roku religię ze szkół definitywnie usunięto. I dopiero odzyskanie suwerenności, czy proces odzyskiwania suwerenności przez Polskę od 1989 roku doprowadził do tego, że rok później, w 1990, religia mogła już być w szkole nauczana. Co więcej, i to trzeba z całą mocą przypominać, kiedy w roku 1991 została uchwalona ustawa o systemie oświaty, w preambule tej ustawy umieszczono następujące stwierdzenia. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Najpierw zatem jest chrześcijański system wartości. A potem są pewne zasady etyczne. Niektóre z nich wymienione wprost w tej ustawie. Kształcenie i wychowanie, które ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dorobku kulturowego. Szkoła ma być tym miejscem, w którym dzieci i młodzież są przygotowywane do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Ale wszystkie te zasady mają być interpretowane w duchu chrześcijańskim. Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Ale tutaj trzeba nawiązać z wielką mocą do tych słów, które na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku wypowiedział święty Jan Paweł II, mówiąc, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. Że zwłaszcza żaden Polak nie może zrozumieć siebie bez tego wielkiego dziedzictwa chrześcijańskiego, które rozpoczęło się w roku 966 wraz ze chrztem Mieszka I, wraz z chrztem, które stał się początkiem także tworzenia polskiego narodu i polskiej państwowości. I Ojciec Święty dodał w tym momencie, to odnosi się także do tych, którzy zdają się być, którym wydaje się być daleko od Kościoła. To odnosi się nawet do tych, którzy kontestują chrześcijańską wiarę. Bo tacy jesteśmy. Takie jest nasze dziedzictwo kulturowe. Nawet jeśli sprzeciwiamy się Chrystusowi, to w jakiejś mierze Go uznajemy za bardzo ważny punkt odniesienia do zrozumienia tego, kim jesteśmy. Skąd nasze pochodzenie, skąd nasz ród i także dokąd powinniśmy ostatecznie zmierzać. I dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby szkoła ciągle była, polska szkoła, źródłem formowania się człowieka, dla którego istnieją trwałe, uniwersalne zasady etyczne. I bardzo ważną rzeczą jest także i to, by szkoła dla dzieci i młodzieży wierzącej była poprzez lekcje religii tym środowiskiem, w którym poprzez wiarę, poprzez odniesienie wprost do Jezusa Chrystusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem, by ta szkoła dawała uczniom i młodzieży ostateczne uzasadnienie dla innych wartości ogólnoludzkich i uniwersalnych. Jest rzeczą znamienną, że tym najważniejszym przesłaniem od samych początków działalności apostolskiej była dobra nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa. O Jego zwycięstwie nad śmiercią, które to zwycięstwo daje nadzieję wszystkim tym, którzy uwierzyli w posłannictwo, boskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. I dlatego też, jak pisał święty Paweł, trzeba robić wszystko, by chrześcijanie nie pozostawali w niewiedzy co do skutków zmartwychwstania Chrystusa, skutków odnoszących się do ich życia. A z tego też wynika, że jeżeli zmartwychwstanie Chrystusa jest osią i rdzeniem chrześcijańskiego przesłania, to sama Ewangelia. I to podkreślał Jan Paweł II w ogłoszonej przeszło 20 lat temu encyklice Evangelium Vitae, że sama Ewangelia jest Ewangelią życia. Piękna życia. Cudownego życia, który jest darem Bożym i który nie kończy się w chwili śmierci. Ale życia, które ma znaleźć swoje przedłużenie w wiecznej szczęśliwości. To jest też istota chrześcijańskiego humanizmu. Nie zrozumie się człowieka bez Chrystusa. Człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa zmartwychwstałego, który daje mu swoim zmartwychwstaniem rękojmię na życie wieczne. I dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby szkoła była tym środowiskiem, który uczy poszanowania życia, każdego życia, od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci. I tak ważną rzeczą jest również to, żeby szkoła była tym środowiskiem, w którym głosi się prawdę o życiu. Tę prawdę, którą zawarł Pan Bóg w dziele stworzenia człowieka jako kobiety i mężczyzny. Polska szkoła, która w myśl ustawy ma respektować chrześcijański system wartości, nie może zatem zgodzić się na to, aby do jej programu wchodziły w ten czy inny sposób częstokroć zakamuflowane elementy ideologii gender. Polska szkoła musi uczyć szacunku dla tego, co znaczy być kobietą i mężczyzną. I na czym polega ich powołanie. Na czym polega małżeństwo i rodzina. Bez tych fundamentalnych odniesień trudno wyobrazić sobie normalny rozwój społeczeństwa. Bez tego rozumienia, czym jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, nie można mówić w ogóle o przyszłości narodu. O następowalności pokoleń. O dziedziczeniu tego, co najbardziej piękne i szlachetne w naszej kulturze. Stają więc przed nami, drodzy siostry i bracia, u progu tego nowego roku szkolnego 2017-2018 bardzo określone i ważne zadania, których lekceważyć nie można. Jeżeli z całą powagą chcemy przyjąć nie tylko to, co głosi Kościół, ale także to, co jest zapisane w preambule ustawy o systemie oświaty w Polsce. Gdzie jest, raz jeszcze powtarzam, mowa o tym, że kształcenie i wychowanie w polskiej szkole ma służyć rozwijaniu młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny i poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Przy jednoczesnym oczywiście otwarciu się na wartości Europy i świata. I pozwólcie, moi drodzy, że na koniec odwołam się do pierwszych niemal stwierdzeń zawartych w encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II Evangelium Vitae, Ewangelia Życia, gdzie papież, mówiąc o Kościele i jego misji w świecie, pisze tak. Kościół, rozważając wnikliwie tajemnicę odkupienia, uświadamia sobie tę wartość zawsze z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów tę Ewangelię, źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. To właśnie dlatego człowiek żyjący stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła. Tą drogą jest uczeń, jest uczennica. Tym miejscem, w którym zatrzymuje się Kościół, by spotkać się z dziećmi i młodzieżą, jest szkoła. Szkoła, w której musi być głoszona Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa, zwycięzcy nad grzechem, śmiercią i szatanem. Ewangelia tego, który jest Panem życia. Ewangelia, w którą dzięki Bożej łasce pokładamy naszą nadzieję. Amen. Zanieśmy teraz, drodzy siostry i bracia, nasze pełne ufności i prośby do wszechmogącego Boga, Ojca, który jest w niebie.
Módlmy się za cały Kościół Święty, naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, biskupów, kapłanów, diakonów, aby z pomocą łaski Bożej gorliwie i z miłością prowadzili wiernych do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby wdzięczna za dobrodziejstwa otrzymane od Boga godnie Mu służyła i pozostawała wierna tradycjom chrześcijańskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za katolickie środki społecznego przekazu, szczególnie za Radio Maryja i Telewizję Trwam, aby wsparte Bożą opieką przyczyniały się do uświęcania Polaków. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów, aby cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej najświętszej ofierze, a także łączących się z nami radiosłuchaczy i telewidzów, aby nasza wiara, nadzieja i miłość codziennie wzrastały i wydawały obfite owoce. Ciebie prosimy.
Módlmy się także za polskie szkoły, za nauczycieli, wychowawców, za uczniów, aby rozpoczynający się dzisiaj nowy rok szkolny 2017-2018 był dla nich wszystkich wielką szansą w rozwoju ich osobowości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nakłoń swego ucha, wysłuchaj naszych modlitw oraz króluj w naszych sercach i w naszej Ojczyźnie, abyśmy mogli Tobie służyć na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem ofiarę, którą z radością składamy na początku roku nauki i spraw, abyśmy cały rok
przeżyli w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami. Serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym arcybiskupem Markiem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła
i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.
Wierni z pierwszych rzędów zapraszamy do balasek, ale pozostali w kościele utworzymy przejście i kapłani przejdą z Komunią Świętą przez środek Kościoła i będziemy mogli w swoim miejscu ją przyjąć.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, na uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas chlebem żywym, ciałem Chrystusa. Kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, abyśmy szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, nasz arcypasterzu, Bóg zapłać z całego serca. Chcę wypowiedzieć to Bóg zapłać w imieniu tych wszystkich tutaj zgromadzonych kapłanów, przedstawicieli władz naszych. Zapomniałem powitać jeszcze pana senatora Zbigniewa Cichonia z małżonką, panią poseł Barbarę Bubulę, która też tutaj u nas często występuje. Wielkie, serdeczne Bóg zapłać za to słowo umocnienia, pasterskie słowo umocnienia na ten czas, który jest przed nami, przed naszą polską szkołą. Dziękuję wszystkim. Radiu Maryja, Telewizji Trwam, ojcu dyrektorowi, ojcu Grzegorzowi, za to, że zechcieli przyjąć to nasze zaproszenie tutaj do samego serca Krakowa. Niech ten głos, który popłynął z ust naszego arcypasterza, dotrze do serc wszystkich Polaków w Polsce, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Bardzo dziękuję wszystkim za udział, za ofiarę na Radio Maryja. I jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że od roku działa przy naszym kościele akademickie koło przyjaciół Radia Maryja. Zakłada je pan profesor Kawecki. Dziękuję mu bardzo za to. My teraz próbujemy rozwinąć naszą działalność od września. Tak jak rusza szkoła, rusza również nasze akademickie koło przyjaciół Radia Maryja. I zapraszam całą rodzinę Radia Maryja z Krakowa i z okolicy na te pierwszośrodowe nasze wykłady, msza święta o godzinie 18, wykład po mszy świętej, a potem spotkanie w salce katechetycznej. Bóg zapłać i jeszcze oddaję głos ojcu Grzegorzowi.
Tak, ja zostałem wywołany, ale poproszę ojca dyrektora. Ojcze, bardzo proszę. Kochani, usiądźmy jeszcze na chwilę.
Ale ojciec Grzegorz nie może uciekać. Gdzieś stoi. Ojciec przynajmniej się niech pokaże. Przynajmniej trzeba coś... Tak, to jest bardzo ważne. My mamy oddać się Matce Najświętszej teraz, prawda? Zawsze się oddajemy, żebyśmy byli jej, w jej rękach narzędziami dla ewangelizacji. Ale dzisiaj, tu w Krakowie, też tak specjalnie dziękujemy księdzu arcybiskupowi za to, że... Jak myślicie, za co? A za rocznicę, nie? Za ostatnią, 25. rocznicę powstania Radia Maryja i za to, że ksiądz arcybiskup nie tylko był, ale i nas umocnił. Prawda? No to jest sześć literów. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, Toruń to taki mały Kraków, także Toruń to taki mały Kraków, a Kraków to taki mały Rzym. Także tak. I dziękujemy bardzo księdzu arcybiskupowi i życzymy, żeby miał bardzo wielu współpracowników w dziele ewangelizacji. Również tych ziem, Krakowa, królewskiego Krakowa, ale tak się jak jechaliśmy, to kochani, miałem takie wrażenie, takie, ta Polska się zmienia. Naprawdę, jechaliśmy tak, zboczyliśmy z autostrady i tak różnymi drogami, przez moje miasto rodzinne i te górki wszystkie gdzieś tam po drodze, te miejscowości, jakie one piękne. One coraz lepsze, także tak widać, zadbane te domy. Pięknie to wszystko wygląda. Te kapliczki piękne. Powiedziałbym, coraz lepiej materialnie, ale i duchowo też. I spotykamy wielu ludzi takich oddanych Panu Bogu. Pięknych ludzi. W sobotę mieliśmy tak dziękczynienie w rodzinie. To znaczy, dziękujemy wszystkim, którzy tworzą to radio i wszystkie sprawy przy nim. Tym, o których powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać. Tym wszystkim, całej rodzinie Radia Maria i za to dziękujemy również w Krakowie i dziękujemy księdzu profesorowi, że to jeszcze było za zgodą księdza kardynała Stanisława Dziwisza i jemu też dziękujemy za to, że zgodził się i pobłogosławił to jak to się nazywa? Akademickie koło przyjaciół Radia Maria. No w Krakowie jest przynajmniej 200 tysięcy studentów. A ile uniwersytetów, a ile profesorów, to wszystko. Także to źle by było, gdyby nie było koła takiego Radia Maria. Także dziękujemy księży profesorze też za tą odwagę i Bóg zapraw. A więc tylko teraz do dzieła, tylko do siania. Ojciec Święty, nie wiem, czy pamiętacie, jak powiedział w Rzymie, tak odszedł i pamiętam, mówi do mnie, jak była jedna z pielgrzymek, co jeszcze mam powiedzieć? A mówię, no Ojcze Święty, no nie wiem, ale chyba coś miłego. I tam mówił różne rzeczy, ale między innymi powiedział, macie wiele do zrobienia w Polsce. Pamiętacie te słowa? Macie wiele do zrobienia przez modlitwę codzienną, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież. A więc młodzież i dzieci. Często mówimy w Radiu Maria, kto myśli na rok do przodu, co robi? Sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. A daleko w przyszłość kształtuje kogo? Dzieci i młodzież. I właśnie tu pilnujmy tego. Bo jak się tam zawaliły sprawy Kościoła i Ewangelii w Niemczech, czy we Francji, czy gdzieś, po co było? Położona była katecheza. Tak, i nie łudźmy się. Także u nas też katecheza dobra, ale nie tylko. Oczywiście w szkole, ale w domu najpierw. A jak w domu zabraknie, rodzice gdzieś tam zagubili się albo wyjechali, to jest babcia i dziadziuś. A jak nie, to ciocia. A jak nie, to chrzestny. No chrzestny koniecznie, chrzestna. Tak, i środowisko. Kochani, wiara, bo jeżeli nie, to będą kuście puste. I dlatego też Radio Maria. Ekscelencje, naprawdę, jak patrzyłem na Niemcy i widziałem, co się dzieje i na tym zachód, to mówię, Jezu, Mario, uratuj Polskę. I tak myślałem, co? Media, media. No i Matka Boża dała radio, Radio Maria. I ono istnieje i chcemy jak najlepiej służyć Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Siać. I siejemy z Maryją, że oddajemy się Matce Bożej, żebyśmy to tak skutecznie robili. Dobrze? Maryjo niepokalana, zawsze dziewicą, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach. O Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I słowami świętego Jana Pawła II, Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria i bądź Jego opiekunką. Amen. Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.